Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No to skoro jest taki sygnał, to znaczy, że mamy środę.
Joanna Dywina.
15. Tak jest, Jacek Butlewski, jeszcze Jakub Woźniak. No,
zawsze zapominam.
Realizuje. Zapraszamy Państwa do 20 na nasz magazyn książkowy. Dzisiaj oczywiście bardzo dużo ciekawych książek.
Tak, Agata Zamarska chociażby.
Tak, ja mam Kocham Mama Iliany Ksander.
Mamy też jeszcze inną opowieść wigilijną, a tak stwierdziliśmy, że wszystkich nie rozdaliśmy, to rozdamy jeszcze dzisiaj z takiego naszego sporego zbioru opowieści dotyczących jeszcze świąt, może na przyszły rok się przyda.
Albo podejdźmy w ten sposób, że każdy dzień może być takim świętem.
To z wydawnictwa Zyski Spółka propozycja.
Proszę Państwa, zaczynamy chyba od bardzo ważnej wiadomości dotyczącej Adama Mickiewicza.
Tak, ponieważ mówimy w naszym programie o książkach bieżących, o nowościach wydawniczych, to jednak czasem należy sięgnąć po klasyka literatury, klasyka poezji, po naszego narodowego wieszcza.
Tym bardziej, że jutro przypada 170. rocznica pierwszego na ziemiach polskich nabożeństwa żałobnego za Adama Mickiewicza.
Tak, i to wszystko działo się w Poznaniu, w kościele świętego Marcina, niespełna 2 miesiące po śmierci poety. Było to wielkie patriotyczne wydarzenie, o którym opowiada Grażyna Wrońska w rozmowie z Łukaszem Kaźmierczakiem.
Polacy kochają swojego wieszcza narodowego, ale to Wielkopolanie jako pierwsi zadbali o pamięć i spokój jego duszy.
I właściwie zaraz na wieść o śmierci Mickiewicza zaczęto zbierać datki, żeby wspomóc jego rodzinę. A potem ukształtował się komitet na czele ze znanym lekarzem, społecznikiem Teofilem Mateckim i nastąpiła msza żałobna ku czci Mickiewicza. No wiadomo, tutaj w Wielkopolsce przebywał, wiadomo, że był z tą ziemią związany. To jest zupełnie wyjątkowa sytuacja. Poza tym w 1828 roku tutaj wydano jego poezję. Więc poznaniacy byli emocjonalnie związani z Mickiewiczem.
I to działało w obie strony, bo Mickiewicz tak samo czuł się niemalże Wielkopolaninem.
No tak, on czuł tutaj tę więź z ziemią rodzinną.
Msza święta 2 miesiące niespełna po śmierci naszego wieszcza narodowego.
I nikt się nie spodziewał, że będzie aż taki odzew. Kościół świętego Marcina był wypełniony po brzegi, był mróz, a na zewnątrz też było mnóstwo ludzi. Składano dary i to bardzo obficie. Także zostało sporo, nie tylko żeby przekazać rodzinie Mickiewicza, ale żeby coś trwałego wybudować. No i pojawił się pomysł pomnika.
To było takie bardzo wielkopolskie. Dusza,
ale coś trwałego
życie wieczne,
trzeba.
Ale my musimy coś zostawić potem.
No i rzeczywiście zwrócono się do znakomitego rzeźbiarza Władysława Oleszczyńskiego, który znał Mickiewicza. No i potem już poszło. Poznaniacy, nie tylko mieszkańcy Poznania, również arystokracja, ziemiaństwo przyczynili się do tego, że ten portfel, że tak powiem, zamówień był wypełniony. No i udało się. Postać Mickiewicza bardzo udatnie została przez rzeźbiarza przedstawiona. Natomiast samo odsłonięcie tego pomnika ku naszemu zdziwieniu odbyło się nie tak bardzo uroczyście i tłumnie, jak ta msza żałobna.
Myślę, że tutaj obostrzenia władz zaborczych też miały swoje znaczenie, a na mszę każdy przecież mógł przyjść.
No tak, ale ten pomnik wpisał się potem w historię Poznania. Profesor Zdzisław Grot, znakomity historyk, mówił, że on był tym obiektem, który bardzo się przyczynił do różnych demonstracji patriotycznych, szczególnie po 1905 roku. To było miejsce, gdzie poznaniacy się spotykali i protestowali przeciwko zaborcy.
No tak, a potem został zniszczony pewnie z tych samych powodów przez niemieckiego okupanta. Dziś jego replikę znajdziemy w BTP, nie?
Tak, i to był piękny gest poznańskich naukowców, którzy ten przez Józefa Petruka pomnik mistrza sfinansowali.
z kronikarskiego obowiązku przypomnijmy, że msze za duszę Adama Mickiewicza to był 15 stycznia 1856 roku, odprawił arcybiskup poznański gnieźnieński Leon Michał Przyłuski, czyli najwyższa ranga.
No to był rzeczywiście wspaniały moment w historii Poznania.
I taki, który warto, żebyśmy pamiętali, przypominali i celebrowali.
I chociaż już nie ma tego pomnika przy kościele świętego Marcina, to cokół pozostał. I tam się od czasu do czasu też odbywały różne piękne uroczystości, między innymi organizowane przez nasze radio.
A jutro o godzinie 18:00 metropolita poznański arcybiskup Zbigniew Zieliński odprawi mszę świętą właśnie w kościele świętego Marcina w tej samej intencji, co 170 lat temu.
Proszę Państwa, to bardzo ważna wiadomość, a w naszym magazynie Zaczytaj się z Radiem Poznań teraz czas na książki. Nowości wydawnicze. Tak, od razu podamy numer telefonu 618654654. Ja mam dla Państwa propozycję z wydawnictwa Filia. Nie spotka cię nic złego. Agaty Zamarskiej. Iwona i Marek z okazji rocznicy ślubu wybierają się na romantyczny weekend do Paryża, a w tym czasie ich synek Staś zostaje pod opieką babci, która zresztą nie widzi poza nim świata. Jednak Iwona od początku przeczuwa, że wydarzy się coś złego. Mąż lekceważy jej obawy, aż do chwili, gdy z nieznanego numeru zaczynają przychodzić zdjęcia śpiącego Stasia. A po powrocie do Polski małżonkowie odkrywają, że babcia i chłopiec zniknęli bez śladu.
A ja na przykład mam coś ze świata duchowego i nie dotyczy to tylko i wyłącznie, jak się okaże, po lekturze spraw religijnych, choć także ich czystość, pojednanie zmysłów Erika Wardena, to wydawnictwo W drodze. Z tego wydawnictwa mamy jeszcze jedną książkę, o której powiemy być może później, ale te pozycje wspomniane przez ciebie i przeze mnie wcześniej, opowieść inna, opowieść Wigilijna i te propozycje takie bardziej duchowe od wydawnictwa W drodze Państwu polecamy w naszym konkursie.
To ja jeszcze tylko przypomnę jeszcze jeden dodatkowo tytuł.
A telefon już dzwoni.
Kocham mama. Genialna, nieprzewidywalna, wspaniała. Autorka to Iliana Ksander. Proszę Państwa, Mackenzie Kasper to jest córka autorki bestsellerowych mrocznych thrillerów. I kiedy jej matka ginie w wypadku, fani na całym świecie pogrążają się w żałobie, a śledczy zaczynają zadawać pytanie, czy to na pewno był wypadek. Bardzo dobra i ciekawa książka.
Polecamy, czekamy na telefony. No, telefon za chwilę odbierzemy.
I teraz Państwu coś zagramy, a za 3 minuty kilka słów na temat Agaty Christie.
Będzie bardzo ciekawie. Jedna z moich ulubionych autorek.
Moja też, zapraszamy.
Zaczyna się z Radiem Poznań, to program o książkach, ale to przede wszystkim audycja dla naszych słuchaczy i zakładamy to, mamy nadzieję, że także czytelników. No i odbieramy teraz telefon.
Pan Wiesław jest z nami, dobry wieczór.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Panie Wiesławie, jaka pogoda w Białymstoku?
Od paru godzin zaczęło sypać trochę śniegiem, bo rano to mieliśmy tylko mróz do śniegu minus 15, potem do południa trochę już mróz mniejszy, ale za to mamy dopadywanie śniegu. Biorąc pod uwagę, że u nas ferie się zaczynają w sobotę, więc dzieci są ucieszone.
No tak, dzieci tak.
Panie Wiesławie, dodzwonił się pan do nas właśnie z tych odległych krańców Polski, odległych z naszej perspektywy. Bardzo się cieszymy, że pan nas słucha, że audycja Zaczyta się z Radiem Poznań dociera także do pana. Ja bym chciał zapytać, co w zeszłym roku udało się ciekawego panu przeczytać?
Właśnie w zeszłym roku jakoś trafiłem na taką książkę. Ktoś mi podrzucił trzeci tom serii opowieści warmińskiej. Taka pisarka podolsznicka jest Wioletta Sawicka. I to mnie tak wciągnęło, że przeczytałem pięciotomową tą opowieść warmińską. To o losach ludzi tam mieszkających w byłych Prusach Wschodnich w czasie między pierwszą a drugą wojną światową, o szukaniu ich tam różnych tożsamości, perypetii. I to tak dociera do człowieka, że jak to ludzie na swoich ziemiach czuli się obco, bo dla jednych byli Polakami, dla innych Niemcami, dla innych Warmiakami. I tak ciężko w tamtych czasach było.
Mm-hmm. No to wybiera pan książki historyczne,
tak?
No tak,
jak wielu naszych słuchaczy.
To jest taka powieść obyczajowo
historyczna.
Tak, elementy historyczne po prostu są tłem.
Mm-hmm. A dzisiaj u nas pan wybrał książkę sensacyjną.
Tak, bo lubię też thrillery, kryminały, zwłaszcza takie, w których czytelnik się domyśla i na końcu jest zaskakiwany, że rozwiązanie jest zupełnie inne.
No to niewykluczone, że właśnie na taką dobrą, zaskakującą lekturę pan trafił. Czy to będzie pierwsza książka w 2026 roku?
Nie, bo przeczytałem też już kolejną sagę tamtej autorki, tymczasem o losach
już w nowym roku.
W terenie Wileńszczyzny, z terenu Wileńszczyzny, że też by Wilno było z rąk do rąk przychodziło i też czasy wojenne i powojenne.
Panie Wiesławie, książka...
To jest pana historia.
Książka wędruje do pana, tak jak pan powiedział, tym razem będzie to kryminał, o którym wspominała Asia. Ja się bardzo cieszę. Dziękuję panu bardzo, że pan do nas zadzwonił i proszę nas słuchać.
Oczywiście, dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Wszystkiego dobrego, dziękujemy bardzo. Przez momencik byliśmy w Białymstoku, proszę państwa, wracamy już do nas, do Poznania.
Tak, ale tematycznie wciąż jesteśmy w podobnym świecie, prawda, bo to kryminał.
O, proszę państwa, w poniedziałek minęło 50 lat od śmierci Agaty Christie i o jednej z jej książek opowie nam teraz Kasia Wojtaszek z Biblioteki Raczyńskich.
I nie było już nikogo, wygrało w plebiscycie na najlepszą książkę Christie, godząc fanów Herkulesa Poirot i Panny Marple, ponieważ ani belgijski detektyw, ani staruszka z prowincji w tym kryminale akurat nie występują. A o czym jest ta książka? Na Wyspę Żołnierzyków zostają zaproszeni nieznani sobie ludzie. Lekarz, sędzia, guwernantka, zgorzkniała stara panna, młody awanturnik i policjant. W pokoju każdego z nich wisi wierszyk o 10 żołnierzykach, którzy po kolei giną. I zgodnie ze zwrotkami tego wiersza giną też przybyli na wyspę goście. Zbieg okoliczności, żart, a może próba wymierzenia sprawiedliwości. W I nie było już nikogo mamy z jednej strony zbrodnię, wykonaną według tropu z dziecięcego wierszyka, a takie wyliczanki to jest częsty motyw w kryminałach Agaty Christie, ale z drugiej strony jest zagadka odizolowanej od reszty świata wyspy. No i ci bohaterowie, którzy tam się znajdują, są jednocześnie podejrzanymi, ofiarami i mordercami. To są ludzie, którzy mają na sumieniu wydarzenia podlegające paragrafom, ale nieudowodnione i bardzo niejednoznaczne. Bo czy wysłanie na front kochanka żony jest równoznaczne z jego zabiciem, albo czy chlebodawczyni jest winna samobójstwa popełnionego przez wyrzuconą przez nią służącą? Christie, choć dostarcza nam przede wszystkim świetnie skonstruowanej kryminalnej rozrywki, stawia też pytanie o płynną granicę moralności, odpowiedzialności i zawinionej albo niezawinionej zbrodni. I to jest dowód na to, że Agatha Christie nie jest, wbrew temu, co się o niej często sądzi, przedstawicielką archaicznego patrzenia na powieść kryminalną. Agatha Christie pisze o człowieku, a w jej książkach nie ma efekciarskiego epatowania zbrodnią, ale jest refleksja i psychologia. No i właśnie dlatego cały czas czytamy Agatę Christie, a jej powieści właściwie w ogóle się nie starzeją.
Mówiła Kasia Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskiej, którą pozdrawiam serdecznie, która wróci do Zaczytaj się z Radiem Poznań za tydzień z kolejną książkową rekomendacją.
A ty masz książkę, nowość.
Tak, ja też chcę nawiązać do kryminałów w ogóle. To Grobowa cisza Ryszarda Ćwirleja. Ta książka jeszcze nie jest do wygrania. Zaczynamy ją powoli czytać i w przyszłym tygodniu zapewne na stronie Radia Poznań w zakładce Kultura będzie recenzja. Autro też ma pojawić się u nas. Ja tylko zdradzę, że tym razem Ryszard Ćwirlej przenosi nas do roku 1992, czyli po tych jego wcześniejszych, dalszych wędrówkach do okresu dwudziestolecia międzywojennego i początku II wojny światowej. Tym razem historia bliższa nam. Rzecz się dzieje niedaleko Poznania, w lesie pod Obornikami Wielkopolskimi, a tam leśniczy natrafia na zwłoki mężczyzny. No i zaczynają się pytania. Także tak jak mówiłem, ta książka dzisiaj nie do wygrania. Mamy inne dla Państwa w naszym konkursie książka na telefon, ale chcieliśmy o tym powiedzieć, bo dopiero co do nas ta pozycja dotarła.
No to dobrze, to skoro mówimy o takich książkach, które dopiero co zostały do nas przywiezione, dostarczone.
Ale te są do rozdania.
Tak, to ja tylko wspomnę, że niedługo też pojawi się na naszej stronie internetowej opis najnowszej powieści Elizabeth Gilbert. To jest autorka super bestsellerowej książki Jedz, módl się, kochaj. Mhm. Ta najnowsza nosi tytuł Wielka magia, a podtytuł Odważ się żyć kreatywnie. I to jest książka dla tych osób, którym brakuje pewności siebie, wytrwałości czy też cierpliwości, właśnie za tym, by podążać za marzeniami i powołaniem. I autorka pokazuje, jak z powodzeniem przezwyciężyć te obawy. Pokazuje, podpowiada. No, myślę, że ciekawa propozycja. Przeczytamy i będziemy jeszcze o tej książce opowiadać.
No i pięknie wydana, to trzeba też powiedzieć. Okładka. Bardzo kolorowa, rzucająca się w oczy. A tak jeszcze na marginesie, a propos pięknie wydanych książek, to w redakcji dzisiaj z Joanną rozmawialiśmy trochę o tych wspaniałych dwóch książkach wydanych w zeszłym roku. Książka Magdaleny Mrugalskiej, Banaszak o ratuszu. Wielkie, nie chcę powiedzieć, że to misko, ale duża książka, wspaniale oprawiona. I druga taka niezwykła, jeśli chodzi o oprawy, jeśli chodzi o wygląd. Książka w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach, no to ta pozycja jubileuszowa Polskiego Teatru Tańca. Wielka, piękna, wspaniałe zdjęcia i ciężka. Także no, jeśli macie Państwo w sobie nutkę kolekcjonerstwa, to może czasem warto w taką czy inną książkę, chyba już kolekcjonerską, tak możemy powiedzieć, po prostu zainwestować.
My mamy taką nadzieję, mamy takie marzenie, że i te książki znajdą się na naszych półkach, ale mamy dla Państwa propozycję kolejnych tytułów. Kamienica przy Portowej Katarzyny Janus. W starej kamienicy przy ulicy Portowej krzyżują się losy mieszkańców, którzy na pierwszy rzut oka nie mają ze sobą nic wspólnego. Policjant próbujący poskładać swoje serce, pisarka szukająca spokoju, czy pielęgniarka nosząca w sobie ból przeszłości, ale też jest młoda dekoratorka wnętrz z niezwykłym przeczuciem i rodzina walcząca z własnymi demonami. I wszyscy mają swoją historię, opisaną przez Katarzynę Janus. Kolejna propozycja na telefon.
Za Państwa. Proszę dzwonić.
618-654-654. A za kilka minut naszym gościem będzie pisarz, fotograf Mikołaj Grynberg.
Sometimes
Już 19:39. Cały czas telefony dzwonią, to znaczy dzwonią nasi słuchacze. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, ale teraz czas na spotkanie z kolejnym gościem w naszym programie, bo w ubiegłym tygodniu w Poznaniu na spotkaniu literackim w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej gościł Mikołaj Grynberg. Znany pisarz, fotograf. Rozmawiać będziemy o jego najnowszej książce Rok, w którym nie umarłem.
A jest tu strach, jest śmiech i śmierć, no i także poszukiwanie sensu w trudnych doświadczeniach. Z pisarzem rozmawiała Joanna Divina.
Rok, w którym nie umarłem, osobista, intymna książka i odważna, bo pan siebie odkrywa. Mówi pan o swoich lękach, o granicach. A jak się pan czuje?
Dzień dobry. No żyję, więc się cieszę, że jestem dalej. A ta książka, ja myślę, że to był jeden sposób, żeby to napisać. I to, co tam właśnie inni uważają za odważne, ja uważam za szczere. Ale też trzeba pamiętać, że to jest proza, więc ten bohater no jest też, ma jakąś konstrukcję, autor mu dał, więc to jest opisane to doświadczenie, ale w ramach jakiegoś tekstu to nie jest całość tego przeżycia.
Doświadczenie graniczne, bardzo trudne, a nie pozbawione, mówię tutaj o konstrukcji tej powieści, nie pozbawione też ogromnego dystansu i humoru. To jest właśnie taki sposób na złapanie równowagi?
No myślę, że to jest sposób, w który ja trawię świat i takie graniczne doświadczenia, ale też myślę, że tak widzę, no, że widzę dużo rzeczy, które są śmieszne, a ten humor jest czymś, co pomaga opowiadać taką historię, bo jakby to dziwnie nie brzmiało. Było bardzo ciekawie, było dużo rzeczy, które z perspektywy śmieszą. Wtedy nie, ale dzisiaj tak.
No i pewnie też padają te pytania dotyczące wzoru matematycznego, wzoru na czas, który pozostał do przeżycia.
No, miałem taką obsesję swojego czasu, żeby próbować to policzyć. Wszyscy wiemy, że się tego nie da policzyć, ale wiem, że część z nas, na pewno nie wszyscy, i chyba właśnie ostatnio się dowiedziałem, że nie większość, nie chcielibyśmy znać tej daty własnej śmierci. A ja przez długi czas należałem do tych osób, które chciały wiedzieć, ile tego czasu zostało.
Ta książka zmienia spojrzenie w literaturze na pytania dotyczące życia i śmierci?
Ja bardzo dużo pracy włożyłem w to, żeby ta opowieść była pretekstem właśnie do tego myślenia, żeby to nie była tylko historia o tym, co mi się przydarzyło, tylko żeby tam były te opowieści, w których się można przejrzeć, o własnych lękach, o własnym bólu, o tęsknocie, o strachu. I wydaje mi się, że to zadziałało, że to indukuje właśnie takie przeglądanie się samemu, mierzenie się z tym, jakby mi się to wydarzyło, albo co ja myślę, czy się boję, czy wszyscy umrzemy. No, jesteśmy tu tylko przejazdem, więc i boimy się tego, jak będzie wyglądał ten koniec. Część z nas to bardziej wypiera, część z nas ma z tym lepszy kontakt.
Czyli co, zakończymy hasłem afirmujmy życie?
No żyjmy, póki się da, no.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Z autorem rozmawiała Joanna Divina. Odebraliśmy już dzisiaj jeden telefon od słuchacza z odległego Białegostoku, a tym razem odebraliśmy telefon od naszej sąsiadki, można powiedzieć.
Można powiedzieć.
Pani
Dobry
Maria.
Wieczór, pani Maria.
Co pani czyta najchętniej?
Powiedziałabym, że w zależności od nastroju i pogody. Wszystko, co dobre i co warte przeczytania. Myślę, że i kryminał, i coś psychologicznego, obyczajowego. No, coś, co akurat wpadnie w rękę i warte jest przeczytania.
No, my mamy zawsze tyle propozycji, że na pewno coś każdy z naszych słuchaczy wybierze dla siebie, ale zimą to sięga pani po takie sensacyjne na przykład powieści, żeby ta krew buzowała, krążyła, żeby były emocje.
To zależy, jak buzuje, jakie to jest mocarne. Mhm. Mam książkę, której dotychczas nie doczytałam, bo za długie wieczory, za ciemno, więc poczekam, aż będzie lepiej. Natomiast coś lekkiego teraz.
Ach, coś lekkiego. To ja nie wiem, czy ja dobrze poradziłam, pani Mario.
Bo pani Mario już wygrała u nas książkę.
Tak, kocham mama. No tutaj córka będzie prowadziła własne śledztwo po śmierci matki, która zginęła w wypadku, no i natrafi na pewne tajemnice, o których nie miała zielonego pojęcia i te tajemnice były skrywane przez rodzinę przez wiele, wiele lat.
No. Przyjdzie pogoda i na taką książkę.
Jak dobrze napisane, to zawsze
ale
można przeczytać.
Ale oczywiście, że tak.
Niezależnie od gatunku.
Dobrze. Pani Mario, no to bardzo dziękujemy za telefon. I ja wszystkiego dobrego w nowym roku i cudownych książek.
Wszystkiego dobrego.
A Państwu fajnych gości, fajnych pisarzy, interesujących wywiadów.
Bardzo dziękujemy.
Wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia.
Radiem Poznań. I'm awesome.
Dzisiaj w naszym programie przed 20 się pojawił, no 20 nasz Zaczytaj się z Radiem Poznań, magazyn książkowy. Jeszcze sporo książek zostało dla naszych
kilka
słuchaczy.
Rozdanych, 4 albo 5 rozdaliśmy, w tym jedna pojedzie do Białegostoku, druga pojedzie do pani Marii, która rozmawiała z nami przed piosenkami. Także bardzo się cieszymy, ale jeszcze kilka jest do rozdania. Do godziny 20 można do nas zadzwonić i porozmawiać chwilę. Jeśli nie na antenie, to już poza nią. Nie będziemy straszyć. Natomiast za chwil kilka nakręcony język, ale jeszcze chcemy Państwu powiedzieć, że nasze książki także na YouTubie.
Tak, mogą Państwo zerknąć na naszą stronę, na nasz profil. Tam i obraz, i słowo, i ciekawe książki, które przeczytaliśmy i które Państwu polecamy.
Tak, widzę, że mówiłaś między innymi o kryminalnym Zakopanem. Jest tutaj twoje zdjęcie na YouTubie.
Tak, Zakopane z 1905 roku.
Jest też mój Ransom Canyon. To recenzja z tego tygodnia. Jest coś dla dzieci. Jest też Jurek Piasny, który poprowadzi z tobą audycję za tydzień i też mówi chociażby o bajkach dla dzieci. Także sporo takich wątków dziecięcych się pojawiło i dobrze, bo także
dbamy o tego najmłodszego słuchacza
najmłodszego
również.
Czytelnika. A co ciekawe, najbardziej oglądana przez was, przez państwa książka to ta dotycząca Jana Góry. Bardzo się cieszymy, że ponad 7 tysięcy osób tutaj na YouTubie naszym Zaczytaj się z Radiem Poznań tę książkę zobaczyło. No, była to wielka jednak postać i w grudniu minęło 10 lat od śmierci ojca Jana Góry.
No i to tylko pokazuje nam, że Państwo wybierają naprawdę najlepsze propozycje. Jakie mamy jeszcze dzisiaj przed 20? Matylda Radosława Olka, książka historyczna. Najnowsza powieść Magdy Knedler, Tam, gdzie jest miejsce przy stole. Mam też książkę Jagnię Lucy Rose, współczesna baśń ludowa, horror, romans, zauroczenie. W jednym.
No i jest jeszcze Czystość, pojednanie zmysłów z wydawnictwa W drodze, także te książki rzucamy na stosik do rozdania dla Państwa w naszym konkursie. No a za chwilę nakręcony język.
I o zmianach w polskiej ortografii opowiedzą Grażyna Wrońska i Jarosław Liberek.
A za uwagę dziękują Joanna Dywina,
Jacek Butlewski i Kuba Woźniak, który zresztą z Państwem jeszcze zostanie. A my zapraszamy na kolejne wydanie naszego Zaczytaj się z Radiem Poznań już za tydzień po godzinie 19.
Zapraszamy.
Radio Poznań. Nakręcony język.
Kolejny rozdział zmian w polskiej ortografii. Apteka, dbam o zdrowie. Dotąd apteka była pisana małą literą.
Zgadza się, czyli w takich nazwach, które odnoszą się do obiektów użyteczności publicznej, kawiarnie, restauracje, apteki, kina, hotele i tak dalej, teatry, pierwszy człon był zawsze pisany małą literą. Kawiarnia mała czarna, kawiarnia małą, kino, jakieś tam hotel konsul, teatr kwadrat. Te pierwsze wyrazy zawsze małą literą. Rada Języka Polskiego proponuje, aby pierwszy wyraz również był pisany dużą literą, czyli zajazd pod Zakopanem, powiedzmy, wszystko dużymi literami.
To znów koszty rosną.
Koszty rosną, przy czym nie są to tylko koszty związane ze zmianą nazwy i ze zmianą adresową, bo trzeba podać precyzyjnie w adresie nazwę obiektu, ale również konsekwencje prawne, dlatego że bardzo często taki hotel czy taki bar gdzieś tam, to są przecież przedsiębiorstwa. One są wpisane do KRS-u, czyli Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli to są spółki, albo jako spółki cywilne. Nie znam się na prawie. Wiem, że to są nazwy prawnie zatwierdzone i w odpowiednich spisach funkcjonujące. I co teraz?
Czy Rada Języka Polskiego ma prawo takie zmiany wprowadzać?
Jeśli chodzi o prawo rozumiane tradycyjnie, oczywiście nie, bo nie jest Rada jako taka gremium typu Sejm, Senat, Rząd czy Prezydent, bo jak wiadomo, te instancje w Polsce mogą wydawać akty prawne, ustawy tak jak Sejm, bądź rozporządzenia jak ministerstwa.
A co na to prawnicy?
Wszyscy, których o to pytałem, twierdzą, że Rada sobie uzurpuje pewne prawo do stanowienia aktów prawnych w zakresie ortografii. Znany bardzo w Poznaniu prawnik profesor Maciej Zieliński, świętej pamięci, członek Rady Języka Polskiego, wiele lat temu na jednym z posiedzeń powiedział wprost, zgodnie z ustawą o języku polskim, Rada jest instytucją opiniodawczo-doradczą. Może wyrażać opinię, może coś zalecać, ale w sensie dosłownym, tak, i prawnym nie stanowi przepisów, które miałyby obowiązywać innych obywateli.
Nie zazdroszczę ani nauczycielom, ani uczniom, tym bardziej, że nie ma słowników.
To jest właśnie bardzo duży problem. Pytanie, na jakiej podstawie mamy przestrzegać, jak nie ma nowego wielkiego słownika ortograficznego? Mało tego, Rada obiecywała, że na jej stronie internetowej zostanie opublikowany taki mały słownik ortograficzny. Jeszcze w 2025 roku nie ukazał się. Nie ma ani małego, czy będzie duży w najbliższym czasie, a zmiany już mają niby obowiązywać.
Mamy rok 2026.
No właśnie, a ani słownika małego, ani dużego i innych wskazówek nie ma. Nie przyczyni się to do uporządkowania sytuacji, ale raczej do zwiększenia chaosu.
Audycja Nakręcony Język także na kanale YouTube Radia Poznań.